Nie wiem, jakie emocje wam towarzyszyły słuchając tej Ewangelii, ale jak ktoś z was sobie dzisiaj pomyślał, że przyjdzie na wieczorną przeświętą i usłyszy takie słowo pocieszenia i pokrzepienia po całym trudnym tygodniu, to mógł przeżyć trochę rozczarowania. Bo Pan dzisiaj mówi nam o tym, że będziemy w nienawiści u wszystkich. Bo Pan mówi o tym, że będziemy zdradzeni nawet przez tych, którzy wydawali nam się najbliżsi. Możemy być zdradzeni przez rodziców, przyjaciół, krewnych, rodzeństwo. Że niektórzy mogą nawet zostać zabici ze względu na Niego. A nawet jeżeli nie odbierać tego tak bardzo personalnie, no to mowa o tych trzęsieniach ziemi, o tych strasznych rzeczach, które będą na niebie, o tym głodzie, prześladowaniach, wojnie. Taka dobra nowina na niedzielę. Jak to przeczytać? Jak tę Ewangelię rozumieć, żeby ona faktycznie była dla nas dobrą nowiną? Bo ona nadal jest Ewangelią, mimo że nie brzmi jak Ewangelia. To znaczy nie brzmi jak dobra nowina, to jest dobrą nowiną. I gdzieś w całym tym przekazie Pan Jezus nam zostawił coś, co ma nas dzisiaj zbudować. I myślę, że dwie takie rzeczy szczególne. I obie są wbrew logice, takiej naszej codziennej, takiej pierwszej intuicji. Pierwsza rzecz dotyczy tego, kiedy On mówi, że jak trafisz do więzienia, to nie obmyślaj tam swojej mowy obronnej. Ja sobie tak myślę, że jakbym trafił do więzienia i miałbym tam siedzieć i się nudzić, to właśnie to, co bym robił przede wszystkim, to myślał, jak się obronić. I obmyślałbym sobie tę mowę na wszystkie możliwe strony. A Pan mówi, nie rób tego. Ta mowa będzie Ci dana. Nie obmyślaj jej. Przyjmij ją jako dar. Tak naprawdę nie chodzi tylko o słowa. Nie chodzi tu tylko o pewne przemówienie obronne. Ale Pan nam chce powiedzieć, że będą takie wydarzenia w naszym życiu i nie uciekniesz od tego, kiedy doświadczysz jakiejś formy prześladowania. Kiedy zderzysz się z bardzo konkretnym złem, które będzie wymierzone w Twoją stronę. Kiedy na Twoje życie spadną takie wydarzenia, które będą jak te wojny, trzęsienia ziemi, nie będziesz wiedział, jak sobie z tym poradzić. I w konfrontacji z tym konkretnym złem, z tym konkretnym cierpieniem, z tym konkretnym prześladowaniem, On mówi, ja Ci dam taką łaskę, która Cię przez to przeprowadzi. W taki sposób, żeby to zło znalazło granicę w Tobie. Żeby to zło nie poszło dalej. I On mówi, to jest dar, będzie Ci to dane. Nie wiem jak Wy, ale ja mam absolutne przekonanie, że ja tego sam z siebie nie mam. Ja mam takie fajowe życie, że jeszcze nigdy tak naprawdę nie cierpiałem. Ale mimo, że jeszcze nigdy tak naprawdę nie cierpiałem, to były takie sytuacje, w których doświadczyłem jakiegoś takiego mini cierpienia, w którym zderzyłem się z jakąś formą nieżyczliwości z drugiej strony, a ja już nie wytrzymałem. I z mojej strony poszło to samo, w kierunku mojego oponenta. Mam takie sytuacje, kiedy nie wytrzymałem w cierpliwości i wypowiedziałem takie słowa, których bardzo potem żałowałem. Mam takie sytuacje, w których sobie bardzo skrupulatnie obmyśliłem zemstę i ją skrupulatnie zrealizowałem. Nie w wielkich sprawach, może niedużych, ale właśnie nawet w niedużych. To, co we mnie jest naturalne, to odpowiedzieć złem za zło. Gniewem na jakąś formę zadanego mi cierpienia. Cierpienie za cierpienie. A Pan mówi, będzie Ci dana łaska. Jak będziesz to przeżywał ze mną, jak wejdziesz w takie doświadczenia razem ze mną, to ja Ci dam to jako łaskę, żebyś przeszedł przez to doświadczenie i błogosławił. I zatrzymał zło w sobie. Był Panem swojego życia w tym sensie, że nie pozwolisz, aby Twoje emocje, aby gniew, który zbudził się w Twoim sercu, żeby to one nad Tobą panowały. Ty będziesz potrafił zapanować nad sytuacją. Jest taka, niektórzy uważają legenda, inni mówią, że to jest gdzieś głęboko wpisane w naszą tradycję i tradycję naszej wiary. Ale w Rzymie jest takie miejsce, które się nazywa Tre Fontane, to znaczy miejsce trzech źródeł, czy miejsce trzech fontan. To jest miejsce, w którym został zabity męczeńską śmiercią święty Paweł. I według tradycji, kiedy został ścięty mieczem, to jego głowa, przez to, że został na takim podniesieniu zabity, do dzisiaj zresztą tą kolumnę można zobaczyć, gdzie miała ta jego głowa spocząć do odcięcia, to przez to, że to było dość wysokie, ta głowa się odpadła i odbiła się od ziemi, to odbiła się trzy razy. Jak trzy razy się odbiła, to w tych trzech miejscach wypłynęły strumienie, fontanny. Ale to jeszcze było pół biedy, że tam strumienie i fontanny wypłynęły. To w legendzie jest i w tradycji jest najmniej spektakularne. Najbardziej spektakularne jest to, że wtedy przy każdym tym odbiciu z ust tej głowy po hebrajsku zostały wypowiedziane słowa Jeszua, Jeszua, Jeszua. Że nawet po swojej śmierci, po odcięciu głowy, on nadal wyznawał, że Jezus jest moim Panem. A nie wiem jak wy, ale ja jestem absolutnie przekonany, że po odcięciu głowy to średnio się gada samemu z siebie. To już mogło być absolutnie tylko z ducha. Bez pomocy ducha nie powiesz. Jezus jest Panem. Nie obmyślaj swojej mowy. Będzie ci to dane. U Pawła nawet po odcięciu głowy. Jeszua, Jeszua, Jeszua. Przejdziesz to doświadczenie. A druga myśl, która jest w tej dzisiejszej Ewangelii, ona znów jest kompletnie wbrew logice, to to, że dwa następujące po sobie zdania absolutnie się wykluczają. Pierwsze zdanie jest takie. A niektórych z was nawet o śmierć przyprawią. A następne zdanie brzmi: włos z głowy wam nie spadnie. Chyba, że rozumieć znów tę Ewangelię w taki sposób, że łysi przeżyją. Ale myślę, że znów nie w tym jest klucz do czytania tej Ewangelii. Jak pogodzić z sobą to, że niektórych o śmierć przyprawią, ale włos z głowy wam nie spadnie? I znów jest tylko chyba jeden klucz. Klucz zrozumienia, że są dwa różne porządki, ale tylko jeden z nich ma wartość wieczną. Taką, że faktycznie to, co należy do tego porządku, przetrwa. Nawet jeżeli ci życie odbiorą, nawet jeżeli będą cię prześladować, nawet jeżeli wrzucą cię do więzienia, nawet cokolwiek by się nie działo, to jest coś takiego, co to przetrwa. I w Bogu będzie żyło nadal. Żadne dobro nie zginie. My bardzo często mamy takie przeświadczenie, że dobro, które czynimy, jest jakby marnowane. Że ono gdzieś tam jest stracone, że ktoś nam za to dobro nie podziękował, ktoś się nie odwdzięczył, ktoś tego dobra w ogóle nie doświadczył, a ktoś to w ogóle roztrwonił i zmarnował. Mówimy, po co to było robić? Po co się było starać? A ta Ewangelia dzisiaj mówi, nie ma takiego dobra, które by się zmarnowało. Ono nadal trwa w Bogu. Włos z głowy ci nie spadnie. Jest taka rzeczywistość, która nadal w Bogu trwa i nic się tam nie zmarnuje. Tylko pytanie jest o to, gdzie ty pokładasz swoją nadzieję? Gdzie gromadzisz środki? Na jakie konto je próbujesz złożyć? Czy na to, o którym mówi dzisiaj Jezus? Na to, które nie przemija? Na to, które się nie kończy? Na to, które w Nim trwa nadal? Papież Franciszek dzisiaj komentował tę Ewangelię w kluczu dnia, jaki przeżywamy. Dzisiaj rozpoczęliśmy trzeci Światowy Dzień Ubogich. I papież komentuje tę Ewangelię w taki sposób, że jakby dzisiaj żyjemy w taki sposób, że podążamy za tym, co natychmiastowe. I w ten sposób zapominamy o tym, co wieczne. I właśnie składamy całą swoją nadzieję i wszystkie swoje siły i wszystkie swoje jakby środki próbujemy zainwestować w to, co natychmiast ma przynieść wymierny efekt. A nie w to, co trwa na wieki. Pamiętam takie rekolekcje, które głosił kardynał Tagle, arcybiskup Manili na Filipinach. I on głosił te rekolekcje w Łodzi i opowiadał tam o takiej sytuacji, w której złapał się na tym sam w swoim życiu, w którym patrzą na człowieka nie przez pryzmat wartości jego osoby, czy nie przez pryzmat tego, co właśnie jest tym wiecznym dobrem, tylko przez pryzmat bardzo konkretnej i wymiernej korzyści, jaką z tego będzie miał. To jest zresztą w jakiś sposób normalne, to znaczy my non-stop tak patrzymy na ludzi. Dzisiaj przeżywamy tak relacje, że drugi człowiek jest dla mnie o tyle ważny, o ile przynosi mi to jakąś korzyść. Nawet jeżeli nie natychmiast, to przynajmniej w jakiejś bliskiej przyszłości zainwestuję w tę relację, bo będę coś z tego miał. Albo może się okazać, że ta relacja będzie mi przydatna. To nie chodzi tylko o relacje biznesowe. Wiecie, najbliższe nasze relacje są często tak budowane. Wiecie, na przykład w małżeństwie. Jesteś mi potrzebna, bo gotujesz mi obiad. Nie będziesz gotować obiadu, nie będziesz mi potrzebna. Albo będziesz mi mniej potrzebna. I potem nagle wychodzą po kilku latach po ślubie wielkie problemy w relacji. Ponieważ w tej relacji ona była oparta nie na bezinteresownej miłości, tylko na bardzo interesownej potrzebie, którą masz mi dać i zaspokoić. Masz zarabiać tyle i tyle i przynosić, utrzymywać rodzinę. Nie robisz tego, nie będziesz mi przydatny. I kardynał Tagle opowiedział taką historię, w której zadzwoniła do niego jedna pani z diecezji, dość bogata, no ale zaprosiła go na swoje własne urodziny. Co je pomyślał, no co, no na urodziny będę chodził do jakiejś kobiety, no bez przesady, jestem arcybiskupem Manili, a nie, każdy z mnie na urodziny zaprosi, że tak się nie da żyć. Ona znowu zadzwoniła i ponawia to zaproszenie, on powiedział, no nie mogę przyjść, mam liczne obowiązki w tym czasie, nie ma takiej możliwości. Potem ona nie dawała za wygraną i pisała do sekretarza, dzwoniła. Sekretarz cierpliwie przez pewien czas mówił, że nie, arcybiskup nie może przyjść, ma obowiązki inne. Powtarzałem, pani nie może przyjść, ma inne obowiązki. Ona znowu do niego, więc on już był, mówi, że już był doprowadzony do szału. Nie? Czyli miał w ogóle wykrzyczeć do Sławki, że ile razy pani mogę powiedzieć, nie mogę przyjść na pani urodziny, nie ma takiej opcji. I w dniu urodzin, czy dzień przed urodzinami zadzwoniła jeszcze raz do niego. On już wychodził z siebie i mówi tak. Niech ksiądz kardynał przyjdzie na moje urodziny. Będzie wiele bogatych ludzi, którzy przyniosą mi prezenty. Wszystkie prezenty przekażę na diecezję. Kiedy są te urodziny? O której? Mówi, wtedy się złapał. Ona nie miała dla niego wartości. Jej prezenty już miały. Zaczęła być użyteczna. I oczywiście nie chodziło o to, że ksiądz kardynał miał ochotę na jej prezenty. On od razu już widział sobie tam 1000 różnych dóbr, które zrobi z tymi prezentami. Ale nie chodziło o wartość tej osoby. Chodziło o to, na co ona mu się przyda. I w kontekście tego Światowego Dnia Ubogich papież Franciszek nam dzisiaj stawia takie pytanie, czy ten człowiek ubogi, który jest gdzieś obok ciebie, on w ogóle stawia takie pytanie każdemu z nas. Co to znaczy człowiek ubogi, który jest koło ciebie? Masz ubogiego przyjaciela? Masz takiego człowieka, który jest twoim przyjacielem? To znaczy wiąże cię z nim jakaś relacja? To czy ten człowiek ma dla ciebie wartość? Czy masz w ogóle w swoim życiu takie osoby, z którymi się przyjaźnisz, z którymi budujesz relacje, choć one nic nie mogą ci dać? Tego nas dzisiaj zaprasza papież. W piątek papież pobłogosławił i otworzył dom, dokładnie pałac, dla bezdomnych w Watykanie. Wybudowany i wyremontowany przez kardynała Krajewskiego z całą rzeszą bezdomnych, właśnie z myślą o nich, żeby mogli mieszkać. W najbliższej w ogóle, najbliżej Bazyliki Świętego Piotra, jak się dało. I to jest w ogóle wbrew logice i ekonomii budowa tego domu. Ponieważ wszyscy tam mówili, że przy dziurze budżetowej, jaką przeżywa Watykan, jedyne rozsądne spożytkowanie tego budynku, który był kiedyś pałacem, jest takie, zrobić hotel. W tym hotelu może być 50 pokoi. Każdy z tych pokoi w tej lokalizacji będzie kosztowała doba pokojowa 500 euro. Tygodniowo, miesięcznie, dziennie. Dziennie to będzie 500 euro razy 50 pokoi, to jest 25 tysięcy euro. Rocznie to jest kilka milionów euro. Prosty rachunek. Dziura budżetowa w Watykanie będzie trochę załatana.
A papież powiedział: wybudujmy tam dom dla bezdomnych i ubogich, żeby mogli mieszkać. W najlepszej lokalizacji do wybudowania hotelu, który zarobi kilkadziesiąt milionów. Jakby tu teraz leżało 10 milionów euro i jeden bezdomny i miałbyś wybrać, co weźmiesz do domu dzisiaj na wieczór. Co wybierasz? Co byś wybrał? Co ma dla ciebie wartość? Ta Ewangelia naprawdę dzisiaj przeszywa nasze serca. I pyta o to, czy Bóg i drugi człowiek, który jest obrazem Boga, są dla nas bezcenne. Jeżeli ten Dzień Ubogich ma jakoś nas dzisiaj poruszyć, to może tylko w ten sposób, bardzo konkretnymi obrazami. Czy drugi człowiek, może ten najbardziej ubogi, zmarginalizowany, czy on jest dla nas bezcenny? I gdzie złożymy naszą nadzieję? O co będziemy walczyć? Na czym będziemy budować? Pan mówi, włos z głowy ci nie spadnie, jeżeli zainwestujesz w to, co ma wartość wieczną, co żyje w nim aż na wieki. Amen.